Dzień dobry Państwu, Magdalena Drochomiracka. Rozpoczynamy cotygodniową audycję Po co nam historia? Audycję na antenie Radia Kraków. Witam gości, którzy zechcieli dzisiaj w tej audycji uczestniczyć. Profesor Włodzimierz Bernacki, politolog, senator, wiceminister edukacji. Dzień dobry, panie profesorze. Profesor Henryk Głębocki, historyk, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Pamięci Narodowej.
Dzień dobry, pani redaktor.
Pracownia historii państwu. Europy Wschodniej.
Tak.
Specjalnie to mówię, bo będziemy rozmawiać o Ukrainie między innymi, ale w każdym razie o Wschodzie. I pan ambasador Jan Piekło, ambasador Rzeczpospolitej Polskiej na Ukrainie w latach 2016-2019. Teraz doradca pana Witolda Waszczykowskiego, posła do Parlamentu Europejskiego i wiceszefa Komisji Spraw Zagranicznych w tymże Parlamencie Europejskim. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Zacznę może od słów Antoniego Blinkena, który ocenił, że wojna w Rosji to jest wojna Rosji przeciwko Ukrainie to jest strategiczna porażka Rosji, że wielu osobom w Europie, na świecie w ogóle wydawało się, że Rosja to druga armia świata, a tu się okazało, że trwa to i trwa i coś nie bardzo, na nasze szczęście zresztą, tak się okazuje. Jak panowie oceniają tę sytuację, bo to nie jest chyba złamanie potęgi, tylko taki kolos na glinianych nogach, pan ambasador?
No to kiedyś coś takiego określano mianem wioski potiomkinowskiej. Czyli coś, co jest jakimś tam blichtrem na zewnątrz, a wewnątrz rzeczywiście nie reprezentuje ani siły, ani jakiejkolwiek elegancji. Okazuje się, że tak wygląda armia rosyjska. To wystąpienie Antoniego Blinkena jest dość istotne, ponieważ ono ma miejsce przed szczytem NATO w Wilnie, gdzie najprawdopodobniej zapadną jakieś bardzo istotne i ważne decyzje i jak się okaże, być może druga armia, przynajmniej w Europie, czyli ukraińska, może stać się pewnie w bardzo niedalekiej przyszłości członkiem NATO. No, Rosja została obnażona praktycznie w tej chwili ze wszystkiego i utraciła, ja nie powiem, że cnotę, bo jej nigdy nie miała w tym sensie, ale utraciła wizerunek, nad którym próbowano tam wiele lat pracować, takiego wiarygodnego partnera, jak chodzi o zagadnienia energetyczne, Nord Stream 1, Nord Stream 2, tu Angela Merkel. To wszystko po prostu jest w tej chwili w jednej wielkiej ruinie i zdaje się, że niektóre kraje zachodnie, a przynajmniej niektórzy politycy mają pewien kłopot, żeby sobie z tym poradzić.
Pan profesor Bernacki, to rzeczywiście intrygująca sprawa jest z tym wejściem Ukrainy do NATO. Jak pan to widzi? Bo na samym początku wojny to się uważało, że to w ogóle nie będzie możliwe, tej agresji rosyjskiej na Ukrainę. Czy w tej chwili sytuacja się zmieniła? Czy widać szansę? No wtedy Putin oczywiście groził bardzo palcem, strasząc, że to w ogóle jest wykluczone i żeby ten, nazwijmy to, postulat w ogóle zniknął z jakichkolwiek rozmów.
Zanim odpowiem na pytanie to kierowane do mnie, też odniosę się do tego pytania pierwszego, ponieważ my rzeczywiście mamy taką skłonność spoglądania na wydarzenia z perspektywy dnia dzisiejszego. Natomiast zapominamy o pewnej szerszej perspektywie, takiej perspektywie nawet nie historycznej, tylko tej sprzed lutego, czy nawet, nie mam na myśli tylko tutaj 22 rok, ale gdybyśmy cofnęli się wcześniej przed rok 2014, no to moglibyśmy po pierwsze dostrzec to, że w Europie czy na świecie tak zwana geopolityka jako pewien sposób spoglądania na świat stosunków międzynarodowych została zupełnie zmarginalizowana, zupełnie wypchnięta. Natomiast jest to państwo, jest ta społeczność, która spogląda na świat stosunków międzynarodowych z tej perspektywy i to jest właśnie Rosja. To są politycy rosyjscy, którzy co więcej spojrzeli na tę sytuację, z którą Rosjanie mają do czynienia po 1991 roku, jako ten czas, w którym rzeczywiście przede wszystkim trzeba znieść wszystkie te słabości, które pojawiły się wraz z upadkiem Związku Sowieckiego. Putin zdefiniował to jako najbardziej dramatyczny moment w historii Rosji XX wieku. To po pierwsze. Po drugie, też politycy, strategzy rosyjscy uznali, że spoglądając na demografię, Rosja znajduje się już to nie jest nawet zima, ale to jest Sybir demograficzny, czyli gwałtowny spadek liczby narodzin, a więc Rosja wyludnia się tak naprawdę. Po drugie, Rosja była w momencie i w takiej fazie, w której rzeczywiście surowce stały się instrumentem realizowania polityki gospodarczej i budowania tak naprawdę bogactwa i budżetu państwa, nie narodu, nie społeczności, ale właśnie instytucji państwa. Wszyscy analitycy dzisiaj mówią, że no jak mogło nam to umknąć, że nie dostrzegliśmy tego, że właściwie Rosja, jeśli chodzi o gospodarkę, uwsteczniła się, bo skierowała się w kierunku gospodarki surowcowej, ale jednocześnie dzięki temu pozyskała niesamowitą ilość środków finansowych. Po trzecie, ta polityka surowcowa i systematycznie prowadzona polityka wobec Unii Europejskiej, ale i Stanów Zjednoczonych, ale i sąsiadów, tych sąsiadów, mam na myśli nie tylko naszą przestrzeń, ale i Indie, czy Chiny, czy Pakistan, ale też oddziaływanie szerzej, bo Ameryka Południowa, czy również polityka podboju w Afryce Środkowej. Mało kto dzisiaj zwraca też uwagę na to, że poszczególne państwa Afryki Środkowej są państwami wasalnymi wobec Petersburga i z tych krajów została Francja wypchnięta. Ale jeśli weźmiemy to pod uwagę, tę politykę uzależniania ekonomicznego, politycznego, finansowego, surowcowego Europy i świata, to zrozumiemy, że Putin realizował pewien projekt i pewien plan i w momencie, kiedy otrzymał bezpośredni sygnał, że po pierwsze po Krymie, po zajęciu Krymu nie było żadnej znaczącej reakcji. Był Mińsk. Jeśli zobaczył początek kadencji prezydenta Bidena, czyli wycofanie się z Afganistanu i to w sposób koszmarny. To naprawdę nawet w jakichś takich katastroficznych filmach amerykańskich, krytycznych wobec militaryzmu i wojska, nie było takich scen jak w tym czasie, kiedy Amerykanie wycofywali się z Afganistanu. To wszystko było jasnym sygnałem dla Putina, że w momencie, kiedy Rosja już nie poprzez zielone ludziki, ale wojska rosyjskie wkroczą na te terytoria, no, reakcji adekwatnej, takiej, jakiej można by się spodziewać w XXI wieku, po prostu nie będzie. I też spójrzmy na to zupełnie szczerze i powiedzmy sobie otwarcie, że te reakcje na najpierw uchwały Dumy, bo też pamiętajmy, że tutaj była zupełne milczenie świata, a później wkroczenie tych wojsk no właśnie nie spotkało się z żadnymi poważnymi reperkusjami. Wszyscy czekali, jak i co się wydarzy dalej. Na szczęście Ukraina przygotowała się przez te 8 lat do działań militarnych. I Rosjanie tego rzeczywiście się nie spodziewali, a to dla nich z punktu widzenia rzeczywiście strategicznego uderzenie, przypominam, z terytorium Białorusi mogło tę wojnę rzeczywiście zakończyć bardzo, bardzo szybko. Więc jeśli na to spoglądamy w ten sposób, to Rosja realizowała pewien projekt, który owszem zakończył się, czy może być w tej chwili oceniany jako projekt, który zakończył się do pewnego stopnia niepowodzeniem, ale też jeśli spojrzeć na wypowiedzi prezydenta Francji Macrona, jeśli spojrzeć na wypowiedzi również niektórych polityków niemieckich, no to widać też wyraźnie, że tak naprawdę ta presja też ze strony niemieckiej na Ukrainę i podpisanie nawet kontraktu na 2 miliardy, jeśli chodzi o dostawy uzbrojenia, to jest tak naprawdę, to są decyzje, które ten silny głos o tym, że Ukraina będzie odbudowywana, ona ma też ten wymiar ukryty. To jest niebezpieczne, bo i tutaj nawiązuję wprost do pytania pani redaktor. Ja się obawiam jednego.
Wracamy do NATO.
Nie, ja obawiam się czegoś zupełnie innego. Po pierwsze Mińsk. Ten kolejny Mińsk i zawarcie, może już nie w Mińsku, ale w sensie takim, powiedziałbym, moralnym, czyli właśnie mało moralnym, zmuszenie Ukrainy do zawarcia porozumienia na warunkach, które są określone przez prezydenta Francji, kanclerza Niemiec, a do pewnego stopnia uznane też przez Stany Zjednoczone.
To może za chwilę do tego wątku.
I jeśli chodzi o NATO, ja uważam, że dla nas, z punktu widzenia Polski, przystąpienie Ukrainy do NATO jest czymś koniecznym i czymś niezbędnym z jednej strony dla zbudowania bezpieczeństwa Polski czy Europy Środkowo-Wschodniej, ale i samej Ukrainy. Natomiast obawiam się, że ani Francja, ani Niemcy, te państwa nie są zwolennikami takiego rozwiązania.
O który chętnie będę panów pytać. Natomiast pana profesora w takim razie tak historycznie, bo zostawmy teraz może rozwijanie wątku NATO, a bardziej o tę tak zwaną potęgę Rosji historycznie. Jak ona się budowała, rosyjski imperializm, o którym zresztą pan profesor Bernacki wspomniał, na co rzeczywiście niewiele osób może zwraca uwagę, choćby jeśli chodzi o kraje Afryki, prawda? To się tam nie zmienia. Tylko ten sposób, nazwijmy to kolonizacji, może trochę w cudzysłowie, się zmienia. Poza tym niewiele.
Jeśli dobrze rozumiem sugestie pani redaktor, to pytanie powinno brzmieć, czy rosyjskie imperium przegrało już na zawsze, jak pewnie wszyscy byśmy tutaj chcieli. I w tych wątkach, które się pojawiły...
Tak już pan profesor zadał to moje pytanie, to proszę na nie odpowiedzieć.
Usiłuję właśnie odpowiedzieć na tak sformułowane pytanie, jeżeli pani redaktor pozwoli.
Oczywiście.
A wśród tych wątków i argumentów, które tutaj się pojawiły i które brzmią absolutnie racjonalnie, są uzasadnione ogromną wiedzą pana ambasadora i pana ministra, zabrzmiały jakoś tak znajomo argumenty, bo jakiś czas temu prowadziłem taką debatę w redakcji dwumiesięcznika Arkana, która, przepraszam panią redaktor, za tak zwane lokowanie produktów. Ta debata ukaże się, mam nadzieję, w ciągu paru tygodni, a sprowokował ją goszczący w tym studio wielokrotnie ekonomista z Virginii, pan profesor Kazimierz Dadak, tezą, że może Rosja tę wojnę wygrywa, ale przynajmniej Polska tej wojny, Rosja wojnę przegrywa, ale Polska tej wojny nie wygrywa i za mało dbamy jakby właśnie o to, że aby zgodnie z naszymi interesami wyjść z tej wojny. Mam nadzieję, że o tym za chwilę porozmawiamy, ale tam właśnie pojawiały się te argumenty, które znamy, to znaczy, że militarnie rzeczywiście Rosja wydaje się być na kolanach, brakuje jej sił zbrojnych, brakuje jej materiału. Tyle tylko, że mój argument, który powtórzę tutaj i on wywodzi się z jakiejś elementarnej wiedzy historycznej, to wystarczy przypomnieć sobie, jak wyglądała wojna 1812 roku. Rosjanie przegrywali właśnie każdą wielką bitwę, aż do wyjścia armii Napoleona, którą pokonał generał Mróz w czasie II wojny światowej. Przegrywali wszystkie właściwie, albo nie wygrywali żadnego starcia, właściwie aż do wielkiej bitwy na Łuku Kurskim. A potem wiemy, że Stalin czołował, że nie udało mu się aż do kanału La Manche dojść. Rosjanie mają tą pamięć historyczną i to jest bardzo głęboko, nawet nie w podręcznikach, ale w kulturze bardzo mocno zakorzenione. I jakbyśmy śledzili posunięcia, nie tylko propagandowe, ale te konkretne przygotowania prawdopodobnie do powszechnego poboru, to putinowska Rosja, dopóki nią rządzi Putin. Ale nawet jak nie będzie rządzić, to dalej to będzie ten sam system jeszcze. Ta Rosja przygotowuje się do bardzo długiego konfliktu. I argument, że, ktoś się tutaj pojawił, bardzo słuszny, że agresję sprowokowała słabość Zachodu, widoczna, obserwowana, prawda, powszechnie. Absolutnie się z tym zgadzam, ale, Rosja, która podjęła taką decyzję, bo to było przekroczenie jednak czerwonej linii, zabijanie uciekinierów z KGB czy z FSB, kupowanie polityków w Parlamencie Europejskim albo dziennikarzy, to jest jakby trochę inny poziom działania. Natomiast pełnoskalowa agresja była przekroczeniem jednak pewnej granicy i nic nie wskazuje na to, że ta Rosja z Putinem czy bez Putina wycofa się poza tą linię. To oznacza, że nie tylko Ukraina, ale my jesteśmy, będziemy krajem frontowym. Cały czas tą właśnie perspektywą, że ten konflikt się może w każdej chwili, która będzie dogodna, a nie wiemy, co przyniesie przyszłość. Po prostu nie wiemy, co będzie na Dalekim Wschodzie, co się będzie działo z Tajwanem. O wielu rzeczach nie wiemy. Nie wiemy, jak kryzys ekonomiczny, który może się pojawić, o którym się mówi w Europie, wpłynie na przykład na wyborców. Do czego może doprowadzić, także przy użyciu starych, sprawdzonych metod dezintegracji, prawda, realizowanej przez służby sowieckie w niektórych miejscach. W związku z tym będziemy cały czas żyli w napięciu i musimy sobie z tego zdać sprawę. I z tego wynika pytanie, jak w takim razie, jak mamy działać jako Polska, jak zabezpieczać i swoje interesy całego regionu. Tu się pojawił jeszcze jeden bardzo ważny element i bardzo dziękuję za zwrócenie uwagi, że trzeba na to patrzeć w wymiarze globalnym. Tak, rzeczywiście mamy do czynienia z wielką rozgrywką, powiedziałbym, że fascynującą, gdyby zatem nie szło ludzkie cierpienie w Afryce, jak stare imperia są stamtąd wypychane przez także Chińczyków i Rosjan. I to pokazuje, że rozpoczęły się razem z tą wojną ruchy tektoniczne, które ukształtują pewnie geopolitykę nie tylko naszego regionu, ale światową. My mamy w związku z tym masę zagrożeń. Będziemy i jesteśmy państwem frontowym. Zarazem otrzymaliśmy od historii nieprawdopodobną szansę. Od czasu pokolenia, którego już nie ma, pokolenia, które było świadkiem i uczestnikiem wojny 1920 roku, kiedy nam się nie udało przebudować geopolityki Międzymorza, bo wtedy się ten projekt pojawił. Byliśmy zbyt słabi. Nie wiemy, czy dzisiaj się to uda, ale bez przebudowy geopolityki te kamienie młyńskie, pomiędzy które jesteśmy wciśnięci historycznie, to znaczy potencjał Niemiec i potencjał Rosji, bez względu na to, jaka to będzie barwa ideologiczna i polityczna, one wciąż się obracają i wciąż będą nas ściskać. Teraz jest pytanie, czy masa czynników, których tutaj pewnie nie omówimy, będzie sprzyjała nam w realizacji zabezpieczenia naszego istnienia po prostu, bo to jest ten główny interes. Czy politycy zachodni, którzy widzieliśmy, jak się zachowali przez ten rok, zmienią swoją linię? Ja w to nie wierzę. Jedyny środek nacisku to są Amerykanie. I tutaj oczywiście pojawia się pytanie, jaka ekipa wyłoni się z następnych wyborów. Mamy więc cały szereg pytań, od których zależy to, jak się ten świat poukłada w ciągu następnego roku i w ciągu następnej dekady. Ta geopolityka, ten wątek geopolityczny przypominał mi pogląd niedostatecznie przez nas przemyślany wybitnego brytyjskiego historyka profesora Levena, który w swojej książce, znakomitej zresztą tłumaczonej na polski, na temat I wojny światowej, postawił tezę, że tak naprawdę ta wojna nie wybucha o spór o granice na zachodzie między Niemcami i Brytyjczykami czy Francuzami. Nie walka o ekspansję na Bliskim Wschodzie, kolej bagdacka czy o kolonie w Afryce. Nie to było powodem jakby tej wojny. Jego teza na podstawie badań archiwalnych jest taka, że istotą jakby konfliktu mocarstw było panowanie właśnie nad Międzymorzem i z Ukrainą na czele, z jej zasobami. Mm-hmm. Dla Niemców nie Namibia i nie jakaś Tanzania, ale właśnie ten obszar był jakby projektowany jako ich kolonia, ich obszar. Oczywiście może nie w tak brutalny sposób, jak Lebensraum pojmowali geopolitycy III Rzeszy, ale ten pogląd z książką Neumanna o Mitteleuropie rodzi się wtedy. A z drugiej strony, czego my do końca nie rozumiemy, Rosjanie mieli swój projekt, może nie Międzymorza, ale Imperium Słowiańskiego, które na mapach wydawanych przez sztab generalny miało sięgać aż do Łaby, z Polską na linii Odry i Bałtyku, uwaga, ale bez wydzielenia Polski jako państwo, jak marzył Dmowski, który grał jednak tutaj z Rosjanami i z Francuzami, no i z zagospodarowaniem całej wschodniej części Europy. Więc wojna, zdaniem Levena, była wywołana starciem wielkich imperializmów i nacjonalizmów, wielkich mocarstw, nie tych małych, które się często oskarża właśnie, że my tutaj wydzieramy sobie te kawałki granicy, prawda, i prowadzimy do nieustannej dezintegracji. Nie, to wielkie narody i wielkie imperia, które one posiadały, wywołały tą wojnę, ale jądrem tego konfliktu był nasz obszar tego pomostu czarnomorsko-bałtyckiego, a sednem było panowanie nad Ukrainą.
Panie ambasadorze, to poproszę też o komentarz do tego, co obydwaj panowie profesorowie, bo to dużo szalenie interesujących wątków, a pana poproszę o komentarz jakby taki dwustronny, bo z jednej strony ambasadora na Ukrainie przez 3 lata i w ogóle związanego, że tak powiem, z Ukrainą przez lat bardzo wiele. Obliczaliśmy to ostatnio, w sumie 30, tak, z jakimiś przerwami. Ale teraz też jako doradcy pana posła Witolda Waszczykowskiego, czyli ta perspektywa unijna. Jak pan to ocenia?
Tak, no ta perspektywa unijna jest na pewno istotna, bo ona odegrała dość dużą rolę. I nie do końca taką, jak by chcieli Francuzi czy Niemcy. Mówię o wschodnim partnerstwie. Jak pamiętamy, wschodnie partnerstwo zostało, chociaż może jeszcze dalej trzeba sięgnąć do historii. Chodzi o rok 2008 i o szczyt NATO w Bukareszcie. Kiedy Gruzja i Ukraina oczekiwały otrzymania planu członkowskiego, czyli Membership Action Plan od NATO. Lobował za tym świętej pamięci prezydent Kaczyński, ale także i Amerykanie. No i pewnie się można domyśleć od razu, kto spowodował, że to było niemożliwe. To dwie stolice krajów, dużych krajów zachodnioeuropejskich, czyli Niemcy i Francja. I co tego efektem było? Był atak błyskawiczny, praktycznie atak Putina na Gruzję i doprowadzenie do takiej sytuacji, że Gruzja była w stanie wojny, była okupowana i jest do dzisiejszego dnia okupowana, co właściwie no, się komponowało w strategię Putina, że jak taki kraj jak Gruzja, czy potem to będzie los Ukrainy, znajdzie się w stanie wojny i będzie miał konflikt na swoim terytorium, no to NATO takiego kraju po prostu nie przyjmie. To proste jak słońce, to właściwie jak bicie cepem. No i rzeczywiście po tym niepowodzeniu związanym z otrzymaniem, a właściwie nieotrzymaniem tego członkostwa, nie tyle członkostwa, ile tego Membership Action Plan, czyli planu członkowskiego, który wcale nie jest jeszcze członkostwem. To jest bardzo ważne. To nie jest jeszcze członkostwo. Pojawił się koncept, że w takim razie Europa powinna coś dać Ukrainie. No i wymyślono Wschodnie Partnerstwo. To była teoretycznie inicjatywa polska i szwedzka, a właściwie bardziej podobno polska, a mniej szwedzka, i została zaproponowana Unii Europejskiej, która to zdecydowała się przyjąć jako jeden z instrumentów swojej geopolityki. Coś, co by nie dawało obietnicy członkostwa w Unii Europejskiej, bo to o to w tym wszystkim chodziło. Tylko żeby było trzymaniem tych krajów w jakiejś tam współpracy, podpisanie umowy stowarzyszeniowej i właściwie nic takiego, co by zagrażało pozycji Berlina i Francji prowadzeniu polityki unijnej, a przede wszystkim wizji takiej, że Unia mogłaby w rezultacie przyjąć kiedyś Ukrainę, co by spowodowało zmiany w samym systemie unijnym, bo wtedy Ukraina by miała bardzo dużo głosów w Parlamencie Europejskim i trochę by się wtedy to wszystko zmieniło. No więc to wschodnie partnerstwo zostało tak skonstruowane i tak sformatowane. Natomiast w rezultacie ono doprowadziło do uruchomienia całego konfliktu. Ponieważ byłem na szczycie wschodniego partnerstwa w Wilnie, gdzie Ukraina miała podpisać umowę stowarzyszeniową, która była takim dokumentem, no, podobnym jak niektóre kraje północnej Afryki podpisały z Unią Europejską. No i pamiętam ten dramatyczny moment, kiedy nagle poszła wiadomość z tego miejsca, gdzie już toczyły się obrady i miała być ceremonia, miała się odbyć ceremonia podpisania tego dokumentu, że Janukowicz powiedział, że nie podpisze. Nie podpisze, bo nie, bo on chciałby, żeby Rosja tutaj też była przy stole i żebyśmy to z Rosją omówili. Prawdopodobnie on był przez Rosję również w tej kwestii szantażowany, bo właśnie no, w jakimś sensie utrzymywał się przy władzy dzięki temu, że miał bardzo dobre koneksje na Kremlu. No i efektem tego były zajścia na Majdanie, były, i to już nie pokojowa manifestacja, tylko po prostu zajścia, które spowodowały wręcz rozruchy i w rezultacie śmierci iluś tam ludzi, młodych z reguły, bo młodzi ludzie zawsze są bardziej skłonni ryzykować dla słowa wolność i niepodległość. No i tak się stało, że w rezultacie doprowadziło to do ucieczki Janukowicza z kraju, przegranie tej opcji, którą reprezentował, czyli jakiejś polityki prorosyjskiej. No i rząd stworzony przez tandem Poroszenko i Jaceniuk podpisał wtedy umowę stowarzyszeniową. No i zaczęła się wojna, no bo była aneksja Krymu. Tak, w międzyczasie to się wszystko dzieje i jednocześnie został zaatakowany Donbas.
Wojna, która była w dużej mierze jakby ignorowana, prawda? Bo
to o czym panowie, przecież,
tak, o czym panowie mówili, że tu cały czas się mówi o tych wydarzeniach z 24 lutego ubiegłego roku, a przecież to jest po prostu kontynuacja trwającej wojny, a więc brak wyobraźni, lekceważenie Zachodu tej sytuacji, czy po prostu, tak jak zresztą się mówi i pewnie tak jest, interesy się okazały ważniejsze.
To interesy okazały się ważniejsze, ale też pamiętajmy o pewnych uwikłaniach, bo to jest to uwikłanie polityków zachodnioeuropejskich w te relacje z Rosją dokonywały się i dokonują się zapewne na różnych poziomach, bo my chcemy widzieć tylko Schrödera czy tam
tak, Fillon,
premier Francji, czy kanclerz Austrii, czy i wiele takich przypadków, czy pani premier Mecklenburgii, jednego z landów niemieckich finansowana, ale też ja dam przykład, który jest mnie jest bardzo dobrze znany. Tiny Cox, obecny szef Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, w roku poprzedzającym wybuch tej pełnoskalowej wojny, a więc tego uderzenia z terytorium i Rosji, i Białorusi na teren Ukrainy, a więc w roku ubiegłym, to ten człowiek doprowadził do przywrócenia Rosji do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy i w ogóle do prac w Radzie Europy. No ale jeśli spojrzeć w oświadczenie majątkowe, to widać, że Tiny Cox w roku 2017 miał sfinansowany pobyt w trakcie obchodów stulecia rewolucji bolszewickiej. Więc no, duża część lewicy to są ludzie, którzy rzeczywiście zostali uwikłani w ten czy inny sposób, ideologicznie bądź
to
finansowo.
To chyba też ta ostatnia afera, czy ostatnia tych afer było bardzo dużo, ale powiedzmy ta z grudnia chyba ubiegłego roku, w grudniu się zaczęła, bomba pękła. I jakby wszystko tak trochę ucichło, a przecież te wątki rosyjskie tam bardzo są
akurat
silne.
Czy pan profesor, czy pan ambasador mogliby dać też przykłady finansowania wcześniej przez Związek Sowiecki ugrupowań politycznych radykalnie lewicowych, lub też rzecz też, o której uczono przecież i w szkole, i w uniwersytetach, to jest finansowanie ruchów terrorystycznych, Czerwone Brygady, czy inne struktury separatystyczne, czy irlandzkie, czy hiszpańskie, już nie mówię o Kaddafim. To są te struktury, które były bardzo mocno finansowane przez dawniej Rosję bolszewicką, a później te środowiska w ten czy inny sposób wspierane były i utrzymywane były z nimi kontakty przez Rosję już prezydenta Putina, czyli pamiętajmy człowieka, który był KGB-stą, więc jeśli mówimy tutaj o pewnej takiej, powiedziałbym, uległości Zachodu wobec polityki Rosji, no to ona między innymi stąd się bierze, ale nie tylko stąd, bo też mamy do czynienia z taką oto sytuacją, że w tym wymiarze, powiedziałbym, takim oceniania z jednej strony państwo jako Rosja, z drugiej strony naród jako naród rosyjski i z trzeciej wreszcie kultura. I czymś wysoce złudnym jest dla mieszkańców Europy Zachodniej to, że oni ten dorobek, ten literacki, kulturowy Rosji XIX-wiecznej, jeszcze początku XX wieku, przypisują współczesnej Rosji, współczesnemu narodowi rosyjskiemu. Zapominają o tym, o czym wspaniale kiedyś pisał Józef Mackiewicz, wskazując na to, że tak naprawdę został z narodu rosyjskiego tego odwołującego się do kultury, do właśnie w tej najbardziej wartościowej części, ta część narodu została wymordowana. Elity intelektualne, ta arystokracja, w sensie intelektualnym, została zniszczona i wytworzyła się zupełnie nowa elita, która miała zarządzać, przepraszam, ale wielką hordą. Ja, przepraszam, też powiem brutalnie, w całej Europie, również i w Polsce, kształtowanie się narodu dokonywało się poprzez uszlachcenie, czyli poprzez tak właściwie nobilitację, poprzez przyjęcie przez lud, czyli poprzez włościan i mieszczan, w dużej części kultury uniwersalnej, kultury dworskiej. Natomiast takie odnoszę wrażenie i wprost tego Mackiewicz nie pisał, ale tak można odnieść wrażenie, że ta współczesny Rosjanin jest bliżej Jakuba Szeli niż dworu, i stąd, kiedy zastanawiamy się nad tym postępowaniem żołnierzy armii rosyjskiej, to jest właśnie postępowanie tych, którzy nie mają wkomponowanego tego, co najważniejsze, systemu wartości, kultury, literatury.
Takie zjawisko całego rejonu tu naszego, czyli państw bloku postsowieckiego, prawda? Bo przecież to samo tak naprawdę stało się u nas i też ktoś, nie pamiętam w tej chwili, mówił tak naprawdę, że te elity nasze zostały polskie wymordowane i przez Sowietów, i przez Niemców. Została jakaś grupa i że nawet w okresie PRL-u jeszcze była trochę lepsza sytuacja tak naprawdę niż ta, którą można obserwować dzisiaj. Nie wiem, czy panowie z tym się zgodzą.
Mieliśmy tą wielką możliwość bazowania na tym, czego Rosjanie nie mieli, bo w 1917 w trakcie rewolucji bolszewickiej wyeliminowano nie tylko elity intelektualne, ale również cerkiew prawosławną i wszystkie inne kościoły. Natomiast w Polsce jednak z jednej strony rzeczywiście wielka rola tutaj kościoła katolickiego, a z drugiej strony to wielkie przywiązanie do tej tradycji II Rzeczypospolitej. To rzeczywiście było czymś, co nas tutaj budowało. Natomiast wracając też do tej kwestii, jeśli chodzi o Zachód. Najbardziej można się właśnie obawiać tego, że po pierwsze zostanie, tak jak w tej swojej pierwszej wypowiedzi mówiłem, narzucony zgniły kompromis dla Ukrainy, niekorzystny dla Ukrainy, ale z gwarancjami odbudowy, jeśli chodzi o infrastrukturę i odbudowę gospodarki. A z drugiej strony też najbardziej, w mojej opinii, niebezpiecznym będzie to, kiedy Zachód uzna, że nie można doprowadzić do klęski Rosji, że klęska Rosji będzie zbyt poważnym ciosem w ład i porządek światowy, międzynarodowy. A więc no niestety naszą rolą jest, i tutaj podzielam pogląd współrozmówców, naszą rolą, i zwłaszcza tutaj rola rządu pana premiera Morawieckiego czy pana ministra Raua, to są te działania, które zmierzają do tego, aby nie dopuścić do takiej, po pierwszej, sytuacji, a po drugie, żeby te relacje, które mamy z Ukrainą obecnie, zostały utrzymane na tak bardzo dobrym poziomie, jeśli chodzi o zrozumienie tych problemów,
ale
które
też jest wiele
są problemami
trudnych
polskimi czy
momentów
ukraińskimi.
Tak. Z historii, które gdzieś tam na pewno na tych stosunkach polsko-ukraińskich ciążą. Pan profesor Głębocki, ja wracam do tej myśli, jeśli można, chyba że pan profesor tutaj chce się odnieść, ale wspomniał pan o tym, mając nadzieję, jak pan powiedział, że wrócimy do tego zagadnienia, jak zgodnie z naszymi interesami wyjść z tej wojny.
No właśnie, bo tutaj absolutnie zgadzam się z poglądem, że Polska pełni i powinna nadal pełnić tą kluczową rolę na flance wschodniej i w stosunku do Ukrainy. I nie musimy tutaj powtarzać, jak wiele Polska w to zainwestowała. Natomiast pojawiają się głosy, z którymi ja się nie zgadzam, żeby nie było wątpliwości, ale które są, i internet jest znakomitym miejscem do eksploatowania różnych nieporozumień, do wpuszczania różnych właśnie narracji. I jeżeli o tym nie rozmawiamy, ale udajemy, że tych problemów nie ma, to jakby oddajemy pole. I ta debata, do której się odwoływałem, wskazywała właśnie na argumenty, które zresztą bardzo sympatyczny i bardzo niezacieczewiony pan profesor Dadak jakby tutaj wykładał. I nie ma tu czasu, żeby powtórzyć tych argumentów, ale generalnie sprowadzały się one do tezy, która jest typowa dla naukowca, który jest przyzwyczajony do anglosaskiej cywilizacji, gdzie wszystko jest kwestią kontraktu, także przyjaźń, wzajemne usługi i pomoc. Jeżeli to nie jest pokwitowane, to znaczy, że na drugi dzień możemy o tym nie pamiętać. I on pytał, czy my jesteśmy na tyle idealistyczni, że nie dbamy o to. To był spór tak naprawdę pomiędzy dwiema tradycjami, które są w naszej historii, i one obie są bardzo cenne, pod warunkiem, że wzajemnie się nie zwalczają, nie prowadzą ze sobą wojny. To jest tradycja idealizmu, o który wielu naszych polityków było i jest oskarżanych. I to jest też właśnie zarzut, że obecna ekipa rządząca, jej polityka jest skrajnie idealistyczna wobec Ukrainy. I tradycja realizmu, który w skrajnej formie ma charakter egoizmu narodowego albo tak zwanego realizmu geopolitycznego, który jest gotów rezygnować w imię tak zwanych swoich interesów z głównego interesu, to znaczy suwerenności, bo tak było w naszej tradycji. Realiści XIX-wieczni byli gotowi układać się właśnie z Rosją, twierdząc, że i tak z nią nie wygramy, co oznaczało tak naprawdę pożegnanie się z tym kluczowym postulatem bycia niepodległymi. I to był nierealistyczny realizm. Te dwie tradycje są i na pewno będą, i nie ma chyba sensu jakby udawać, że nie ma też problemu. Tak? Problemu, którego symbolem może być to, że owe Niemcy, tak, których hełmy jechały już nie wiem ile miesięcy na front ukraiński i które każą sobie podczas wizyty prezydenta Zełenskiego...
Staną się już takim złym symbolem chyba, prawda?
Innym symbolem jest nacisk na prezydenta Zełenskiego, żeby publicznie świadczył, jak wielką pomoc otrzymuje od Ukrainy. Te Niemcy już rozmawiają podobno o otwieraniu fabryk w powojennej Ukrainie i o tym, jak będzie wyglądała
No i gdzie my w tym wszystkim?
To jest właśnie pytanie, które ja chciałbym zadać ludziom, którzy są w wielkiej polityce, dlatego, że nie zgadzając się jakby z tymi krytycznymi argumentami, właśnie z tym zarzutem, że obecna polityka, obecny rząd, ludzie kierujący także polityką zagraniczną są skrajnie idealistyczni. Nie zgadzam się z tym, dlatego, że przede wszystkim ja na przykład i ci, którzy to obserwują i tak krytykują, wszystkiego nie wiedzą. Bo jest oczywiste, że ogromnej ilości faktów nie znamy. Nie wiemy, jak wyglądało przygotowanie do tej wojny. Nie wiemy, jak wyglądają faktyczne relacje i rozmowy między Polakami i Ukraińcami na wysokim szczeblu, albo także z Amerykanami, prawda? Więc my tego nie wiemy, ale wydaje mi się, że nie możemy udawać, że nie ma problemu. Dlatego, że chętnych do zagospodarowania tego, co będzie po zakończeniu tego konfliktu, bez względu na to, czy Ukraina wygra, ona może wygrać militarnie, ale nie odzyskać na przykład terytorium. Ten pokój może być podyktowany przy stoliku, w którym znowu nasza rola to nie będzie rola tych, którzy po zainwestowaniu jakby emocjonalnie, ale także moralnie w ten konflikt i przy pewnym ryzyku, bo myśmy tak naprawdę wybrali, tak? To znaczy staliśmy się krajem, który musi brać pod uwagę rosyjską zemstę i dogrywkę jakby w następnej fazie geopolitycznych zmagań o kształt świata. I teraz jest pytanie, czy mamy potencjał i mamy plan, który pozwoli nam nie zostać jakby, no właśnie, nie zostać wykluczonymi z procesu negocjowania sposobu wyjścia z tej wojny. Myślę, że to pytanie jest jak najbardziej sensowne.
No to panowie, ponieważ powoli się zbliżamy do końca, to myślę, że to jeszcze takie ten wątek dla obydwu panów. Pan ambasador, jakie my zajmiemy w tym miejsce w pana opinii? A poza tym też taka rzecz, o którą chciałam panów zapytać. Ta Rosja, o której wspomniał pan profesor postputinowska, tak? Czy to pan profesor Bernacki? No właśnie, co to będzie w ogóle za Rosja? Bo wydaje się tak, że kraje Europy Zachodniej właśnie liczą na to, że jak ten Putin odejdzie, a na pewno odejdzie, no to kto tam ma przyjść? No przyjdzie postputin, prawda? Najprawdopodobniej.
Gorbaczow,
ale to będzie, ale to będzie już przedstawiane jako inna Rosja. Więc jak my w tym wszystkim zaistniemy? Pan ambasador Piekło, a potem pan profesor Bernacki.
Ja bym w tej kwestii był optymistyczny. Ja rozumiem, że pan profesor Głębowski sugerował, że możemy mieć Rigę 2. Tak? Czyli kolejny ukłon w kierunku Rosji, kiedy po zwycięskiej bitwie warszawskiej zdecydowaliśmy się odpuścić sojusz z naszymi przyjaciółmi, sąsiadami, Ukraińcami i zgodziliśmy się na sowiecką wersję Ukraińskiej Republiki.
Tylko tym razem ktoś inny będzie negocjował w tej Rydze.
Tak, ale gdzieś w tle będzie znowu zachodnia Europa, która wywarła dość spory nacisk na delegację polską w Rydze, żeby się na taki wariant zgodziła. Natomiast ja byłbym o tyle spokojny, że po pierwsze jesteśmy dużym krajem, który sąsiaduje z Ukrainą. I wszelka pomoc również w rekonstrukcji Ukrainy w ogromnej mierze będzie musiała przechodzić przez nasz kraj. Oczywiście, jak się uruchomi znowu lotniska na Ukrainie, to będzie można niektóre rzeczy przewozić samolotami, ale nie wyobrażam sobie, żeby można było te elementy do odbudowy Ukrainy w różnych wymiarach przewozić samolotami. One będą szły przez nasze terytorium. Naszym atutem jest dobre stosunki z krajami bałtyckimi. Należy cały czas myśleć o nowej wersji Międzymorza, czyli o tym projekcie, który jest na stole, jest również współfinansowany przez Waszyngton, co jest ważne. Powinniśmy myśleć o bardzo dobrych stosunkach z tymi krajami NATO, które, znaczy przede wszystkim Finlandia i Szwecja. Szwecja jeszcze nie jest członkiem NATO, ale najprawdopodobniej szybko się to stanie. Być może, że to się stanie na szczycie w Wilnie albo nawet przed szczytem w Wilnie. I powinniśmy również tutaj pamiętać o bukaresztańskiej dziewiątce, z wyłączeniem niestety Węgier, które same się z tego wyłączyły. I to jest, to są karty, które mamy na stole. To są karty ważne i jeżeli w istotnych mediach amerykańskich, zachodnich, anglosaskich pojawia się temat, że Polska, a właściwie środkowa i wschodnia Europa staje się takim centrum grawitacji, jak chodzi o znaczenie w Unii Europejskiej i być może w sytuacji, kiedy Ukraina jednak w tej Unii się szybko znajdzie, no to jest kompletna zmiana geopolityczna. I co jest jeszcze ważne? Ważne jest to, o czym się nie bardzo pamięta, że jest zawarta pewna umowa, nie do końca jeszcze wypełniona treścią, o wspólnym sojuszu. Wielka Brytania, Polska, Ukraina. Który można wypełnić wielowarstwową treścią i pewnie należy to zrobić, ponieważ Wielkiej Brytanii nie ma już w Unii Europejskiej, ale jest zainteresowana tym, żeby zaistnieć na kontynencie europejskim, a szczególnie tam, gdzie za przeproszeniem dała ciała w 1939 roku. Mhm. Więc to jest gdzieś w jakimś sensie nawet kwestia honoru.
Proszę skończyć zdanie, patrzę tak, już tu tak na
I myślę, że to jest narzędzie, które można bardzo dobrze wykorzystać do tego, żeby budować naszą pozycję, również we współpracy z Amerykanami, również we współpracy z Japonią, która jest zainteresowana pomocą Ukrainie. Ponieważ zdaję sobie sprawę z tego, że jak będzie pomagać Ukrainie, to wtedy NATO pomoże Japonii, jak zostanie zaatakowana przez Chińczyków, kiedy pojawi się kwestia Tajwanu w wersji ostrej.
No to jeszcze pan profesor Bernacki.
Podzielam pogląd tutaj pana ambasadora. Rzeczywiście ta oś Kijów, Warszawa, Londyn bardzo istotna i bardzo ważna. Uzupełniłbym ją jeszcze o Waszyngton, bo rzeczywiście te trzy państwa, Polska, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone, wniosły największy wkład w tę kwestię obrony terytorium Ukrainy przed Rosją i wsparcia we wszystkich wymiarach, bo tutaj moglibyśmy odrębną audycję zrobić na ten temat. Uważam, że obok tego w wymiarze militarnym i politycznym ta współpraca w tym układzie Warszawa, Kijów, Londyn, Waszyngton będzie się realizowała również w tym wymiarze ekonomicznym, gospodarczym, a więc odbudowy Ukrainy. I wreszcie rzecz, o której tutaj nie mówiliśmy, ale rzecz bardzo cenna z naszego punktu widzenia, to jest rzeczywiście tutaj przywoływano traktat Ryski i to, co sprawiło, że dołożyło jeszcze jeden ten taki potworny kamień do tego worka, który wspólnie dźwigamy z Ukraińcami, tego brzemienia tych trudnych wzajemnych relacji. Pamiętajmy, że te wydarzenia z ostatniego roku, ale i roku obecnego, to są wydarzenia, które po pierwsze pokazują, że ta bliskość kulturowa między Polakami i Ukraińcami jest bardzo duża. Po drugie, doszliśmy do takiej sytuacji, w której tym narodem, który przyjął Ukraińców w najbardziej, powiedziałbym, taki otwarty i taki serdeczny sposób, to byli Polacy. Ja pamiętam konferencje nawet u nas w ministerstwie, ale i w Senacie, gdzie przychodzili profesorowie mądre głowy, które mówiły, że trzeba przygotowywać obozy dla uchodźców. Bo są w Grecji, bo są w Turcji, bo są we Włoszech.
A to był ewenement.
Obozów nie było. I wreszcie rzecz bardzo cenna i bardzo ważna. To jest
ostatnio,
to, że
panie profesorze.
Tak, 185 tysięcy dzieci w polskim systemie oświaty. To są właściwie można powiedzieć miliony osób, które uzyskują też świadczenia tutaj w Polsce, świadczenia socjalne. I mimo, że nie są członkami Unii Europejskiej, to otrzymują świadczenia socjalne takie jak obywatele Rzeczypospolitej. Więc kiedy mówimy o wzajemnych relacjach polsko-ukraińskich, to chyba nie będziemy mieli, przepraszam panie ambasadorze, lepszych ambasadorów sprawy polskiej w Ukrainie, czy na Ukrainie po zakończonej wojnie, jak te dzieci, które spotkały się z opieką, z serdecznością, z polską szkołą i te kobiety ukraińskie, które tu znalazły pracę, które też z Polski będą w przyszłości otrzymywać zapewne
piękna
świadczenia
płyn.
Emerytalne.
Musimy już kończyć, ale jeśli panowie zechcą w tym samym gronie, zapraszam znów na spotkanie, bo przecież to wszystko się toczy, a poruszyliśmy tak naprawdę tylko kilka wątków.
O rozpadzie bardzo Rosji żeśmy nic nie powiedzieli.
Powiemy następnym razem. Odcinku.
Ja jestem
profesor Włodzimierz Bernacki.
Dziękuję bardzo.
Profesor Henryk Głębocki.
Bardzo dziękuję.
I ambasador Jan Piekło dyskutowali dzisiaj w programie Po co nam historia? Magdalena Drochomiracka, bardzo dziękuję. Do usłyszenia za tydzień.